Mamy takie czasy, gdy wiele postaw, wiele charakterów się tak jakoś rozmywa, rozmiękcza. Takie czasy zniewieściałych mężczyzn, czasy takiej nijakości, byle jakości. Czasy Boga empatii, który każe nam tolerować różnego rodzaju zło, roztkliwiać się nad każdym żyjątkiem, jakie tam gdzie się rusza, podawać rękę śmiertelnym wrogom, bo po prostu takie czasy przyszły, że to tak trzeba robić. Stąd dzisiejsze poselstwo do naszego zboru brzmi: nie rozczulaj się. Co znaczy się rozczulać? Nie trzeba chyba w tym gronie tłumaczyć. Sami Polacy znają język polski, wiedzą, na czym polega rozczulanie. Chcę dzisiaj razem z wami spojrzeć na parę różnych aspektów naszego życia, w których może dochodzić do tego, że się człowiek roztkliwia, rozczula i co może poważnie zagrozić temu ważnemu procesowi, który w każdym z nas odbywa się ze względu na Słowo Boże. Więc po pierwsze, nie rozczulaj się, kształtując własny charakter i dbając o swój osobisty rozwój. Nie rozczulaj się, gdy to robisz. Słowo Boże nakłada na nas obowiązek pracy nad sobą. Apostoł Paweł do młodego chrześcijanina napisał: o to się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich. To znaczy, że w życiu chrześcijanina nie może być takiego okresu, kiedy po prostu nic się nie zmienia, nic się nie dzieje. Płyną lata, a on jaki był, taki był. Dbaj o to, aby postępy twoje były widoczne dla wszystkich. Postępy to nie znaczy uwstecznianie się, rozumiecie? To jest samo słowo postęp, mówi o pewnym progresie, o rozwoju, o czymś pozytywnym. Dbaj o to, troszcz się o to, trwaj przy tym, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich. I wiemy z praktyki, jak łatwo może dojść do zahamowania tego procesu rozwoju, tego postępu, pracy nad sobą. Wystarczy, że ktoś jest bojaźliwy, taki pesymistycznie nastawiony do życia: a mi się to nie uda, a ja się do tego nie nadaję, a ja jestem za słaby i tak dalej. I zatrzymuje się człowiek w rozwoju. Ot jeszcze tam jakoś do szkoły trochę pochodził, ale już jak już kończy się ten czas obowiązku szkolnego, już mówi: a gdzie mnie do liceum iść? Ja taki jestem tempowaty, ja sobie tam wezmę coś, będę sprzątał albo coś, nie? Ja się przecież, ja nie potrafię. Jakaś praca jest do zrobienia. Nie, to trzeba jakiegoś fachowca do tego. Ja tego nie potrafię. Gdzie tam, gdzie? I już rozwój zatrzymany. I już tylko dryk, 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 dryk do pomocy społecznej. Może byście dali z 500 zł, bo nie mam jak żyć. Zatrzymany rozwój. Ale z drugiej strony też może nastąpić zatrzymanie tego procesu rozwoju poprzez samozadowolenie. Jak mi coś tak już w życiu tego, jeszcze jak całkiem nieźle wyglądam, jak w lustrze stanę, że jestem taki nawet całkiem przystojny albo jestem piękna, to faktycznie już i jeszcze mnie tam hołubią, jeszcze mi tam na Facebooku klikną: o, jesteś super, ale piękna jesteś i tak, ale włos, ale tego, to już, a gdzie tam się trudzić, do szkoły chodzić, gdzie tam pracować całymi dniami? I na fejsie sobie posiedzę i poklikam, a mam tak, tyle dają mi tej pozytywnej energii, że mi to wystarczy na to, żeby od rana do wieczora sobie pożyć i się już nie rozwija człowiek. Nie przestał się rozwijać. Tak samo lenistwo może spowodować, że człowiek się przestaje rozwijać. Lekarz, który jest już leniwy, nie chce mu się czytać nowych periodyków, nie chce mu się poznawać, co tam w medycynie nowego, zaczyna być groźny dla otoczenia, bo się po prostu zatrzymał w swoim rozwoju. Problemem wielu ludzi jest to, że są zbyt krótkowzroczni w swoim myśleniu o przyszłości i skupiają się na zaspokajaniu tylko doczesnych, aktualnych pragnień i zachcianek. Zbyt łatwo diabłu się udaje w naszym życiu robienie z nas niewolnikami własnych pożądliwości. Nie myślimy o tym, że trzeba się rozwijać, że trzeba pracować nad sobą, że trzeba wyrabiać charakter, tylko po prostu zaczynam szukać tylko tego, co mi aktualnie sprawia przyjemność, co jest teraz dla mnie miłe, co ja bym chciał dzisiaj. Nieważne, co z tego będzie, jakie będą owoce, ważne, żeby było przyjemnie. Stajemy się niewolnikami hedonizmu, wyznawcami wręcz tego sposobu myślenia. Jeżeli nie dostajemy tego, co byśmy chcieli, co byśmy pragnęli, co lubimy, no to jesteśmy wtedy nerwowi, niezadowoleni, nieszczęśliwi wręcz, no bo jakże ja chciałem to, a nie dostałem tego, jak to możliwe. I pytam, gdzie są prawdziwi mężczyźni, gdzie są prawdziwe kobiety w tych czasach, czy potrafią stanąć ponad tymi osobistymi pragnieniami, upodobaniami, dążyć wytrwale do celu, pracować nad sobą, dać sobie w kość czasem, wziąć się za bary z jakimś problemem, z jakąś słabością swojego charakteru. Gdzie są tacy ludzie? Gdzie? W zborze nowe życie, prawda? No oczywiście, aż tu za dach w namiocie poruszył. Takimi chcemy być. Nie chcemy być tacy jak Ezaw. Pamiętacie historię Ezawa? Zdaje się, że to był przecież taki gość, tak z wyglądu macho, taki, no nie? Owłosiony, wszędzie miał te włosy, szedł, polować lubił. I można by było wnioskować, że to facet z charakterem. To jest gość, który 3 dni może nie jeść, jak Marcin, i przeżyje. Ale on wrócił tam z polowania któregoś razu i tak mu się jakoś zachciało, a Jakub tam coś pichcił, ten zapach taki się rozszedł. I dawaj, daj mi jeść. A ten cwaniaczek mówi, dobrze, dam ci, ale najpierw daj mi swoje pierworodztwo. I czytamy w Słowie Bożym, że ten Ezaw za jeden posiłek oddał prawa swojego pierworództwa. Za jeden posiłek. Gość wata. To był gość, który okazało się, że absolutnie w nim nie było żadnego charakteru, twardości, żadnej postawy. Tylko takie się... I Biblia mówi w liście do Hebrajczyków, żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworodztwo swoje. A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony. Nie uzyskał bowiem zmiany swego położenia, chociaż o nią ze łzami zabiegał. Potem się roztknił i potem do tego płakał. Bo on, ojcze, to tylko jedno błogosławieństwo ma. Ojcze, to daj mi jakieś jeszcze błogosławieństwo. Ale przedtem za miskę zupy to po prostu puścił. Jak głupiec jeden, nie? Bo nie miał charakteru. Diabeł ma swoje sposoby, żeby nas jakoś tak urobić, żebyśmy byli właśnie tacy nijacy, bez charakteru. Jedno z jego jakby sposobów to jest takie wpuszczanie do głowy takiej myśli, coś ci się od życia przecież należy. No nie bądź taki zasadniczy, nie bądź taki akuratny, nie bądź taki wierny już tej Biblii. No coś ci się od życia przecież należy. Zobacz, ludzie sobie żyją, folgują sobie, luzują, jest im fajnie. No nie bądź taki, no przestań. No i skutkiem tego, że ludzie tak właśnie się ustawiają, że też mi się coś od życia należy, to mamy pełno ludzi bez honoru, bez charakteru, duchowych karłów, żałosnych rutyniarzy w chrześcijaństwie, którzy mają hasła chrześcijańskie na ustach, ale życie ich wcale w ogóle na to nie wskazuje. Dlatego dzisiaj wszystkich z nas, którzy pracujemy, mamy pracować nad swoim charakterem, dbać o osobisty rozwój. Wszystkich was wzywam w imię Pańskie. Nie rozczulajmy się nad sobą. Kształtujmy swój charakter. Hartujmy swojego ducha. Idą czasy, gdy ten hart będzie jeszcze bardziej potrzebny. Co zrobimy, jak przyjdzie prześladowanie? Co zrobimy, jak postawią nas i powie, zagrożą nam, że pójdziemy do więzienia, albo będziemy płacić wysoką grzywnę, albo może nawet będą chcieli nas zabić z powodu wiary w Jezusa Chrystusa. Co zrobimy, jak dzisiaj będziemy takie troki od kaleson? Co zrobimy, jeśli dzisiaj nie staniemy na wysokości zadania? Trzeba nam hartować swojego ducha, nie rozczulać się dzisiaj nad sobą, bo sprawa jest tak ważna, Po drugie, nie rozczulaj się, wychowując dzieci. Trochę do rodziców, dzisiejszych rodziców. Duch tego świata ubóstwia dzieci. Duch tego świata. On jest taki, że ubóstwia dzieci. Nawet w więzieniu najciężsi przestępcy są zawsze po stronie dzieci. Jak trafi tam między nich jakiś taki, wiecie, pedo, to go tam robią z niego miazgę. Bo dziecko ośmielił się ruszyć. Dziecko jest najważniejsze. Swoją drogą, dobrze, że ci, którzy szkodzą dzieciom, krzywdzą dzieci, ponoszą tego konsekwencje jak najbardziej. Ale paradoksalnie ten świat, który z jednej strony ubóstwia dzieci, wyrządza dzieciom wiele szkody. Wiele szkody. Na różne sposoby, nie chcę teraz pociągać tego wątku dalej. I rodzice mają bardzo trudną rolę dzisiaj w świecie, gdy mają dzieci wychowywać. W tych złych czasach, w tych takich dziwnych czasach bardzo trudno znaleźć tę właściwą postawę, tę właściwą metodę na wychowanie dzieci, bo przecież kochamy dzieci. Bo przecież jak masz to swoje kochane dzieciątko, no to przecież ono jest takie kochane, jejku, jeszcze to moje takie jest w ogóle wyjątkowe, nie? Bo tam inne też są fajne, ale moje. Po prostu, no jak temu mojemu dziecku czegoś odmówić? Jak mu temu dziecku coś zakazać? Jak ono jest takie wrażliwe. Ono jest takie delikatne. Jakby powiedział nie, to mógłbym coś zakłócić w jego osobowości, w jego rozwoju. Mógłbym je skrzywdzić na całe lata. No więc kochamy dzieci, ale z drugiej strony wiemy, jako rodzice, że mamy obowiązek je wychowywać. Nie tylko przechowywać, ale wychowywać. Nie tylko zaopatrywać, ale też kształtować w nich charakter, żeby wyrastały na ludzi. No i to oznacza konieczność stosowania dyscypliny. Trzeba stosować dyscyplinę. Słowo Boże mówi bardzo dużo na ten temat. W liście do Hebrajczyków czytamy, że jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. To jest cała nauka apostolska na temat ważności wychowania, karcenia, kształtowania młodego człowieka. I Bóg tak właśnie postępuje ze swoimi dziećmi. I zawsze, gdy Bóg wychowuje, to jest ten element karcenia również. Najwyraźniej musi być ten element karcenia. Gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? Pytamy. Gdzie? Jest tu gdzieś jakiś taki syn, którego by ojciec nie karał? Nie daj Boże, żeby tu był jakiś syn, którego ojciec nie karał. Nie daj Boże, żeby w naszym zborze był taki ojciec, który nie karci swoich dzieci. Który jest taki miętki, że te dzieci już mu chodzą, no tego kołki cioszą na głowie, a on nic. Słowo Boże nas uczy, że potrzebujemy stosować dyscyplinę. Ale ten świat posyła nam bardzo silne bodźce do tego, żeby w odniesieniu do dzieci stosować taryfę ulgową. Żeby tak, no jednak, bardziej raczej na zasadzie nagradzania dziecka. Nie? Tak tylko absolutnie żadnego karcenia, tylko no, coś to nagradzać. Że w końcu już nawet jak on wstanie rano, to już się go nagradza. Synku, jestem po prostu dumny z ciebie, że wstałeś. On wstał siku zrobić, ale jestem dumny, że wstałeś w ogóle. Po prostu dochodzi do takiego, do czegoś takiego, że rodzice pobłażają swojemu dziecku, pobłażają, żeby mu zaoszczędzić przykrości, żeby to dziecko w żaden sposób nie musiało się gdzieś tam rozpłakać, bo nie wolno doprowadzić do czegoś takiego. Mamy w Biblii taki przykład wspomnianego już dzisiaj Dawida, który był wspaniałym człowiekiem, mężem Bożym, ale w odniesieniu do swoich dzieci popełnił błędy. W odniesieniu do jednego ze swoich synów, Adoniasza, tak jest powiedziane, jego ojciec nigdy go nie karcił, mówiąc, dlaczego tak postępujesz. I nie jest to bynajmniej powiedziane w kontekście, że ten Adoniasz był taki akuratny, że nigdy nie trzeba było mu tego powiedzieć. Bo się okazało, że ten syn zbuntował się przeciwko niemu. Ten syn chciał przyprawić ojca o śmierć w końcu. A dlatego, że wcześniej ojciec nigdy go nie karcił, mówiąc, dlaczego tak postępujesz, ty smarkaczu jeden. Zaraz się wezmę ci, zaraz. Nie, tego ojciec nigdy nie powiedział. Adoniaszek, Adoniaszek, tylko tak, jaki wspaniały Adoniaszek. Dlatego dzisiaj wszystkich rodziców, ojców i matki wzywam w imię Pańskie, nie rozczulaj się nad dzieckiem, tylko je wychowuj. Wychowuj na człowieka. Stawiaj przed nim wymagania, stawiaj przed nim zasady, żądaj egzekwowania tych zasad. Ustalaj zasady w domu, w rodzinie i niech twoje dzieci przestrzegają tych zasad. Stój na straży tego przestrzegania. To nic, że cię czasem dziecko krzywo na ciebie popatrzy. To nic, że dziecko powie, a ty chyba mnie nie kochasz. Mamy być mądrzejsi od dzieci. Nie szczędź chłopcu karcenia, czytamy w Słowie Bożym. Jeżeli go uderzysz rózgą, nie umrzesz. Nie bój się, nie umrze. Ty go uderzysz rózgą, a jego duszę wyrwiesz z krainy umarłych. Ta myśl o tym, żeby on trafił do nieba, żeby nie poszedł do piekła, żeby był uratowany. Niech ta myśl da ci siłę do tego, że nieraz dzisiaj skarcisz swojego chłopca czy swoją dziewczynkę. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Tak czytamy w liście do Efezjan w 6 rozdziale. Więc nie rozczulaj się nad dzieckiem, ale je wychowuj. Nie rozczulaj się też, przestrzegając przykazań Bożych, po trzecie. Wiemy, że Słowo Boże nakłada na nas taki fundamentalny obowiązek przestrzegania przykazań Bożych. Przykazania Boże, czy nasz stosunek do tych przykazań, są wyrazem naszego stosunku w ogóle do Boga. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, czytamy, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Tak właśnie wyrażamy cześć dla Boga, miłość do Boga, że skupiamy się w naszym życiu na przestrzeganiu Słowa Bożego. Jak Bóg tak powiedział, to tak robimy i nie robimy to z ciężkim sercem, tylko robimy to z radością, prawda? W naszym zborze to w ogóle jest atmosfera radości, przestrzeganiu Słowa Bożego. Weźmy jakąś ilustrację. Kiedyś, gdy Izraelici mieli wkroczyć do Kanaanu, Bóg dał im pewne przykazania. Gdy Pan Bóg Twój wprowadzi Cię do ziemi, do której idziesz, aby ją objąć w posiadanie, czytamy w 5 Mojżeszowej 7 rozdziale, wypędzi przed Tobą wiele narodów. 7 narodów liczniejszych i potężniejszych niż Ty i wyda je Pan Bóg Twój Tobie i Ty je wytracisz. Obłożysz je klątwą, nie zawrzesz z nimi przymierza, ani się nad nimi nie zlitujesz. Zachęcam was do tego, żebyśmy w sposób duchowy rozumieli to słowo, żebyśmy się zaraz nie skupiali na tym, że jak to Bóg kazał ludzi wytępić, no i co? A my przecież w dzisiejszych czasach to w ogóle by nie wydrukowali czegoś takiego. Nie dałoby rady, bo to dzisiaj już jest taki duch, że absolutnie nie wolno. Wszystkich trzeba przyjmować, wszystkim trzeba dawać, wszystkim tego, nawet jak chcą wejść do ci do chałupy, to nie wchodzą, bo oni chcą, to co ty możesz, nie możesz. Że oni chcą wziąć swoje pieniądze, no to musisz oddać, no bo co, no. Oni chcą sobie wybudować meczet obok ciebie, no to co, no muszę, no nie ma w ogóle, nie ma rady, no trzeba. Starajmy się rozumieć to duchowo, że Bóg ze względu na dobro swojego ludu dał im przykazanie, że gdy wejdą do tej ziemi, on z tej ziemi wypędził te narody z powodu ich niegodziwości, a Izraelowi daje to miejsce, żeby oni tam mieszkali, służyli Bogu, wychowywali swoje dzieci, przynosili chwałę Bogu, żeby byli świadectwem, odzwierciedleniem Bożej sprawiedliwości, Bożej miłości na tym świecie. Mieli taki nakaz, takie przykazanie, żeby to zrobić. I gdy czytamy tę historię, jak oni wkraczali do tej ziemi, jak ją obejmowali, było tam bardzo wiele takich sytuacji, gdy te narody, widząc swoją przegraną już pozycję, próbowały w jakiś sposób uniknąć śmierci, tak jakoś tam prześliznąć jakoś zjednać sobie tych Izraelitów i takim narodem byli Gibeonici. Pewnego razu, widząc, co się już święci, szybko się poprzebierali w takich podróżnych dalej, takich pielgrzymów, wzięli jakieś stare ubrania na siebie, się tak ucharakteryzowali, jakiś stary chleb wzięli do torby, przyszli do Jozuego, przyszli do Izraelitów i mówią: oj, my z dalekiej podróży, oj, my tak tego. No a Izraelici mieli tam w torze, że mają, wiecie, tych dalekich przychodniów przyjąć. No to w takim razie, jak z daleka idą gdzieś, może tak samo jak my idą, my też przecież szliśmy 40 lat po pustyni, no to się tak się rozmiękczyli, dali się tak rozmiękczyć i czytamy w Słowie Bożym, wtedy mężowie izraelscy przyjęli nieco z ich żywności na drogę, ale wyroczni Pana nie pytali. Jozue zawarł z nimi pokój i przymierze, że zachowa ich przy życiu, a przełożeni zboru im to zaprzysięgli. Ale w 3 dni po zawarciu z nimi przymierza dowiedzieli się, że są z bliska i że mieszkają wśród nich. A przecież jeśli są z bliska, jeśli mieszkali tam, to byli obłożeni klątwą i nie mieli prawa tam mieszkać. Musieli uchodzić albo zginąć, bo to tę ziemię dał Bóg. Taki był wyrok Boży, takie było Boże postanowienie. Ale Jozue, ale Izraelici złamali przykazanie, bo się dali rozmiękczyć. Jest wiele takich sytuacji, w których wymiękamy w sferze przestrzegania Słowa Bożego. Na przykład z jakiegoś powodu, bo lubimy jakiegoś człowieka, albo jest naszym krewnym, albo jest ubogim człowiekiem, robi się nam szkoda takiego człowieka, pomimo tego, że popełnił jakieś przestępstwo. Normalnie powinien ponieść konsekwencje swojego przestępstwa. Ale ponieważ to jest jakiś swojak, ktoś, kogo lubimy, jakby inny, aby tamten nielubiany popełnił przestępstwo, to bym nawet zadzwonił od razu na policję. Ale ponieważ to jest ktoś, kogo ja lubię, to zaczynam zacierać ślady, to zaczynam kombinować, jakby go tam w jakiś sposób ocalić przed konsekwencjami. A jak policja przyjedzie, to nawet coś tam gadam, żeby mu zapewnić jakieś alibi nieprawdziwe. Wymiękam, rozczulam się nad tym, nad kim się rozczulać nie należy w tym momencie. Czy to jest dziecko, czy to jest matka własna, czy własny ojciec, czy to jest ktoś sąsiad, czy ktoś ulubiony, popularny, czy nie. Do wszystkich mam stosować tę samą zasadę przestrzegania Słowa Bożego. Oczywiście przestrzeganie Słowa Bożego jest miejsce na miłosierdzie, żebyśmy się dobrze rozumieli. Jest miejsce na miłość, dobrze pojętą miłość, ale nie ma miejsca na rozczulanie się. Niczym, nawet największym współczuciem, nie da się zastąpić posłuszeństwa Bogu. Wytępisz zło spośród siebie, a pozostali niech to usłyszą i niech się lękają, aby nie uczynili już tak złej rzeczy wśród ciebie. Oko twoje nie ulituje się, życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, noga za nogę. Rozumiejmy to w sposób duchowy. Tutaj chodzi o to, że jeśli się dopuści zło, jeśli się pozwoli złu na działanie pośród ludu Bożego, we własnym życiu i tak dalej, to zawsze się źle skończy. Trzeba być tutaj nieprzejednany, jeśli chodzi o grzech, o zło, o to, co jest na liście potępienia Bożego. Na to się nie można zgodzić. Choćby nie wiem co, ale przecież to taki miły brat. A to przecież takie fajne małżeństwo z nim się teraz zrobiło. On już z trzecią, ona z czwartym, a teraz takie fajne małżeństwo tworzą. No przecież trzeba im dać szansę, jest wszystko przecież... No oni tacy teraz, a jacy są teraz, zobacz, jak przychodzą na nabożeństwa, jacy pobożni i tak dalej. I już przymykamy oko, już nabieramy wody w usta. Tak się roztkliwiamy, rozmiękczamy. Bóg, bracia i siostry, jest większy niż nasze serce. Dlatego wzywam was, nie rozczulajmy się. Stosujmy się do Jego poleceń, nawet jeśli nam się wydaje to mało duszne. Ponieważ Pan tak powiedział, to tak powiedział. Jeśli Pan powiedział, że mam czegoś nie robić, to choćby nie wiem, jak mnie tam serce brało, jak ja ją lubię, jeśli mi powiedział, że jeśli ona żyje w takim grzechu, to nie mam jej wpuszczać do domu, nie mam podawać ręki, aż się upamięta, aż się nawróci. To mam być taki, bo tak powiedział Pan. A nie, że ja powiem, no dobrze, no Biblia tak rzeczywiście mówi, no ale co przecież, ja z nią już tyle kawy przedtem wypiłem, to co ja mam teraz? No co, ja w drzwiach ją zawrócę, ona przychodzi, bo chcę sobie trochę posiedzieć, bo czuję ciężar, że trzeba coś zrobić ze swoim grzechem, a ja ją przyjmę, przytulę. O, moja kochana, na pewno ci jest tak źle, oni cię tak odrzucają, ale ja cię kocham. Nie roztkliwiaj się, nie rozczulaj się, przestrzegając Słowa Bożego, bo to da ci siłę, to znajdziesz upodobanie w oczach Bożych, bo to przyniesie dobry owoc, bo gdy ktoś trzyma się Słowa Bożego, ten będzie błogosławiony przez Boga. Nie rozczulaj się, dążąc do obranego celu. Mamy w życiu różne cele, sobie je ustalamy. Dobrze jest mieć dobre cele, nawet te takie tymczasowe cele, dobrze jest mieć, na przykład, że stawiam sobie za cel, żeby nauczyć się dobrze jakiegoś fachu, albo żeby skończyć tę szkołę, albo stawiam sobie za cel, żeby zrobić remont w mieszkaniu w tym roku, czy tam w dwóch najbliższych latach, nie? To dobry cel. Dobrze jest wyznaczyć sobie w życiu kolejne cele. Ale wiemy, jak łatwo jest się zniechęcić w dążeniu do tych celów. Jak się łatwo jest wycofać z dążenia, dalszego dążenia do celu. Słowo Boże uwzględnia tę naszą słabą naturę, dlatego w wielu miejscach mamy wezwanie do właśnie typu, dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie. Dlaczego jest takie wezwanie? Bo mamy takie tendencje, że nam ręce opadają. Ileż razy, no nie? Nam już ręce opadają. Nie, już nie mam siły, jeden czy drugi mówi. Nie rozczulaj się, wyprostuj się. Dalej. Apostoł Paweł napisał do Tymoteusza, przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem ci przez włożenie rąk moich. Dlaczego tak napisał? Bo przygasło, bo mu w życiu przygasło, miał powołanie. Młody człowiek został powołany przez Boga, żeby jakieś cele Boże realizować, ale mu tak jakoś się wypaliło. I dlatego trzeba było na nowo rozniecić ten ogień. Duży odsetek ludzi miało swój dobry początek, ale się coś im tam wypaliło. Mieli wspaniały cel, ale przestali do tego celu dążyć. Zajęli się czymś innym, też dobrym, ale pamiętajmy, dobro jest wrogiem najlepszego. Dobro może nas tak odprowadzić, nie mówię już o złem, bo zło to wiadomo, że jest wrogiem, ale nawet dobro jest wrogiem najlepszego dla nas. I nieraz zaczynamy robić rzeczy, które nas oddzielają od tych celów, które mieliśmy w sercu, które dawały nam radość. Dlatego dzisiaj w imię Pańskie wzywam, myśl o celu, który sobie obrałeś. Myśl o końcowym zwycięstwie. Nie rozczulaj się. Myśl o nagrodzie. Dąż wytrwale do celu. Podnieś się na nowo. Podejmij na nowo trud i wysiłek, bo cel jeszcze nie jest osiągnięty. Ale myśl o tym, jak będzie wspaniale, gdy go osiągniesz. Jak to będzie miłe, jak to będzie przyjemne. Nie rozczulaj się, że ty już sił ci brakuje, że już... A może i można żyć i bez tego celu. No przecież się nic nie stanie, jak tego nie zrobię. Przecież się świat nie... No pewnie, że się świat nie zawali. Ale co z tobą? Jak z jednego celu, z drugiego zrezygnujesz... Będziesz człowiekiem, który żyje bez celu. Człowiekiem, który stracił kierunek w życiu. Po piąte, nie rozczulaj się, pracując dla Pana. Biblia mówi, że każdy wierzący powinien pracować dla Boga. Jakby ktoś ma wątpliwości o to. 2 Tymoteusza 2,15. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik. Powiecie, to tylko do Tymoteusza. A ja wam powiem, że to i do mnie jest. A do ciebie? Każde słowo jest natchnione przez Boga i potrzebne dla wszystkich nas. Rzymian 12, rozdział 11, werset w przekładzie Biblii Gdańskiej. W pracy nie leniwi, duchem pałający, Panu służący. Tacy mamy być. W pracy nie leniwi. Aż nas nam palić się tam w środku, pracować dla Pana. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud właśnie jest daremny w Panu. Patrzcie, jaka jest wola Boża dla nas, że mamy pracować. Ale skoro mamy pracować, to też znaczy, że grozi nam niebezpieczeństwo zniechęcenia się w pracy. Podejmujemy pracę, już nie mówię teraz o pracy takiej zawodowej, pracy jakiejś tam zarobkowej, bo w tym się też bardzo łatwo jest się zniechęcić, ale tutaj no to jeszcze pieniądze, jakie tam na koniec roboty, to jeszcze tam niektórym mówią, już bym tego nie robił, no ale potrzebuję kasy, no to będę jeszcze robił. Nie? Ale w tej pracy duchowej nie ma to takiego przełożenia, że jak wiernie służysz Panu, pracujesz dla Pana, to Pan cię od razu obsypie błogosławieństwem. Bóg błogosławi tych, którzy wiernie dla Niego pracują, to prawda, ale nie ma takiego prostego przełożenia, bo Bóg chce, żeby Jego pracownicy pracowali dla Niego nie z powodu jakiejś tam nagrody natychmiastowej. On stawia nam wyżej poprzeczkę. On chce, żebyśmy mieli wyższą motywację, żebyśmy pracowali dla Niego, ponieważ jesteśmy Jego sługami. Kropka. Nie? Sługa po dawnemu niewolnik nie mówił, no będę dzisiaj Panu służył, jeśli Pan mi na koniec mi jakąś leguminę da. Nie? Taka jest rola sługi, że ma służyć, że ma pracować na rzecz Pana i kropka. I rzecz w tym, przyjaciele, żebyśmy się nie rozczulali pracując dla Pana, żebyśmy nie zaczęli rozpamiętywać, jak my to się poświęcamy dla Pana. Inni sobie pojechali na wakacje, a ja pracuję dla Pana. Jaki ja jestem z jednej strony wspaniały, z drugiej biedny. Żebyśmy w ogóle nie dopuszczali takich myśli, że my jesteśmy jacyś tacy, tak się poświęcamy. Bo się tak roztkliwimy nad sobą, że z tej pracy nic nie będzie. Żebyśmy się nie rozczulali nad sobą, że nie ma efektów naszej pracy. Bo to nie jest czas na to, żeby od razu były efekty. Tak, chcielibyśmy efektów. Każdy pracownik chciałby widzieć efekty. I najgorzej jest robić tak, że nie widzi ani przed sobą, ani za sobą, jak to mówią kobiety przy zlewozmywaku. Ale w tym życiu duchowym, bracia i siostry, Bóg liczy każdy trud, każdą łzę, każdą kroplę potu. Bóg to liczy. Żaden trud, żeśmy przeczytali, nie jest daremny w Panu. Dlatego nie rozczulajmy się. Pracując dla Niego, bądźmy zahartowanymi pracownikami. Czy jest dobrze, czy jest źle, czy ludzie wokoło sprzyjają, czy nie sprzyjają, pracujmy dzielnie dla Niego. Po szóste, nie rozczulajmy się nad sobą, prowadząc walkę duchową. Jeszcze wytrzymacie troszkę?
Tak.
Prowadząc walkę duchową. Toczy się walka, duchowa walka na śmierć i życie, bo Biblia mówi, że bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Tego nie widzimy, ale się toczy bój. W tej chwili też się toczy bój. Nawet przez to, jak jesteś kurzony, jak myśleć o tym kazaniu, co myśleć o tym, co jest teraz mówione. Toczy się cały czas bój, ponieważ są siły ciemności, które naciskają na nas, które próbują nas odprowadzić od Boga, zniechęcić, skierować na te ścieżki szukania tego, co przyjemne, co łatwe, co wygodne w życiu. Toczy się bój. Nie ma w tej walce miejsca na żaden sentymentalizm, bracia i siostry. To jest walka na śmierć i życie. Jak się toczy walka na śmierć i życie, to wiadomo, jeśli ktoś uczestniczy w takiej walce, to wie, że tam nie ma czasu, nie ma miejsca na jakieś roztkliwianie się nad wrogiem, na jakieś takie tak zwane fair play. Nie ma na to czasu. Jest bardzo wiele sytuacji, gdy diabeł próbuje nas podstępnie podejść, na przykład na hasła miłości, współczucia, na jakiś szantaż emocjonalny. Pamiętam, jak jedna dziewczyna, która się nawróciła, chciała przyjąć chrzest, opowiadała, jak jej mama zaczęła na nią naciskać i powiedziała: córko, jeżeli ty się tam ochrzcisz, to ja tego nie przeżyję i będziesz winna śmierci, przedwczesnej śmierci swojej matki. I ta dziewczyna była prawie sparaliżowana, bo ona kochała swoją mamę. Nie chciała jej doprowadzić do śmierci, to chyba zrozumiałe, no nie? Ale chciała żyć z Jezusem, chciała iść Jego drogą i była zaszantażowana, miała problem, musiała się z tą sprawą uporać. Diabeł stosuje takie metody. Niedawno rozważałem życie Samsona i w odniesieniu do Samsona tam była taka kobitka, która też zastosowała coś takiego w odniesieniu do takiego faceta. Kiedyś mu tak powiedziała: jak możesz mówić kocham cię, skoro sercem nie jesteś przy mnie? Oto już 3 razy odpiłeś mnie i nie powiedziałeś mi, w czym tkwi twoja wielka siła. Jak możesz mówić, że mnie kochasz? Jak mnie kochasz, to mi powiedz prawdę. To też gdy naprzykrzała mu się przez codzienne swoje gadanie i dała mu się we znaki tym, że życie mu już zbrzydło, wyjawił jej całą swoją tajemnicę. Ot, jak kobieta potrafi. Załatwiła takiego faceta, który miał Ducha Bożego, który miał niezwykłą siłę, był po prostu nie do zwyciężenia. Jak wszedł, chciał iść, bramę, tam była jakaś brama, wziął bramę, z bramą sobie poszedł, nie? Jak wyszli Filistyńczycy tam tego, to wziął, nie miał czym, złapał jakiegoś szczęka, jakiś zdechły osioł leżał, bo szczęka, złapał tą szczękę i tam i 1000 ludzi zabił tą szczęką, nie? Po niczemu był, żaden miecz, nic się tego. A tu kobieta! Gdzie diabeł nie może? Zatwiła go. Nie ma miejsca w tej walce na żaden sentymentalizm, bracia i siostry. Pamiętam przed laty, gdy byłem gdzieś bodajże w Kostrzynie nad Odrą, po nabożeństwie siedzieliśmy i przysiadł się do mnie taki policjant, który był normalnie czynnym policjantem i zaczął mi opowiadać o tych swoich akcjach, bo brał udział, normalnie był takim operacyjnym policjantem, jeździł na te akcje, tam właśnie aresztowania różnych przestępców i powiedział mi, że to, czego się nauczył bardzo szybko, że podczas takiej akcji nie może ani na momencik wymięknąć w głowie, nie może jakby odpuścić temu przestępcy, którego właśnie chwyta, aresztuje. Bo mówi, że miał taką chwilę, zajechał na takąś akcję, był jakiś tam rozjuszony, pijany człowiek i on zobaczył tam tę sytuację, te dzieci, te małe dzieci tam gdzieś w kąciku wchulone, że tak pomyślał, że jak zabierze tego ojca, to te dzieci zostaną i potem nie wiadomo co. I jak mu w lampę tamten wywali w tym momencie. I cię od razu nauczył, że nie wolno w tym momencie, gdy coś takiego się dzieje, jakoś się tak rozczulić troszeczkę. Bo zło wykorzysta natychmiast taką szczelinkę. Nie można na chwilę, bracia i siostry, gdy uczestniczymy w duchowej walce, nie można odpuścić, nie można zrobić kroku do tyłu. Nie wolno się rozczulić, ponieważ każdy z nas uczestniczy w duchowej walce, więc dzisiaj wzywam: uważaj, nie rozczulaj się, bo zło się nad tobą nie zlituje. Jeśli zrobisz mu miejsce, wejdzie i cię zniszczy. Bez żadnych sentymentów cię zniszczy. Dlatego bądźmy czujni. I po siódme, nie rozczulajmy się, oczekując spotkania z Panem. Jesteśmy pielgrzymami tu na ziemi. Losem pielgrzyma nie jest wygodne mieszkanie, ale dalsza podróż do celu. Taki jest los pielgrzyma. A Biblia mówi o nas: umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Mówiąc innymi słowy, nie myślcie o tych przyjemnościach, nie myślcie o tym. Faktycznie im tutaj mamy gorzej, tym mamy silniejszy bodziec do tego, żeby podążać dalej, żeby iść dalej, wyczekiwać tego momentu spotkania z Panem. Słowo Boże mówi w liście do Hebrajczyków: przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami, czy to gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą. Byli to wierzący, którzy w tej takiej zakochaniu w Chrystusie podążali, jak ich okradli, to nawet powiedzieli: ale super, nie będziemy mieli problemu tam z tym majątkiem, co z tym zrobić później. My przecież jesteśmy pielgrzymami, idziemy. Jak zobaczyli, że inni cierpią, to dodali im otuchy, stanęli przy nich, bo taki jest los. Przypomnijcie sobie to, Słowo Boże mówi. I dalej: nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. Tak, zbliża się ten moment, kiedy staniemy przed Panem. Dla niektórych z nas może to być już ten tydzień. Już może w tym tygodniu Pan nas zawoła. Chodź, chodź. Przyszedłem po ciebie, chcę cię zabrać już do siebie. To może stać się w każdej chwili. Nie myślcie, że jak ktoś ma poniżej 50, to go to nie dotyka. To tylko niech się martwią ci, co 80 mają. W każdej chwili może się tak stać, że Pan nas zawoła. Mamy silną pokusę, by w drodze się zatrzymać, odpocząć, dać sobie trochę na luz. Patrzymy na bezbożnych, że sobie żyją jak chcą, że sobie w niedzielę śpią ile chcą. A my, jeszcze jak mamy tam trochę do tego do miejsca zgromadzeń, trzeba wcześniej wstawać, a tego. Nie zazdrość im, że sobie śpią w niedzielę do południa. Nie rozmyślaj o moralnych ułatwieniach w tym świecie. Że tam jak ci się nie podoba, to możesz sobie drugą wziąć, jak tego. Że takie ułatwienia, że nawet papież ułatwienia już robi tam, żeby było łatwiej. Nie myśl o tym. Nie rozczulaj się nad sobą. Idź dalej, aż spotkasz się z Panem. A wtedy to będzie spotkanie chwalebne. Bracia i siostry, powtórzmy. Nie rozczulajmy się, kształtując swój charakter, dbając o swój rozwój, wychowując dzieci, przestrzegając przykazań Bożych, dążąc do obranego celu, pracując dla Pana, prowadząc walkę duchową, oczekując spotkania z Panem, nie rozczulaj się. Bądź twardy, bądź dzielny, bądź zahartowany. Jest taka pieśń, którą czasem śpiewaliśmy w naszym zborze, której druga zwrotka mówi: chcemy wrócić na łono ojcowskie poprzez gromu nawałność i burz. Choćby nie wiem, jakie burze były, my jednak będziemy iść do celu. Burza nas nie zatrzyma. Nie boimy się. Z hartem ducha i z sercem już czystym. Pan powita z radością nas już. Odpowiedzmy, po cichu albo głośno, ale szczerze, odpowiedzmy na to Słowo Boże, które uczy nas w wielu praktycznych sytuacjach, jak ważne jest, byśmy się nie rozczulali.